Wyprawa do wyjątkowych klasztorów, starych warowni, zabytkowych fabryk. Zamki znane z legend i te odkrywane na nowo. 60 pomników historii rozsianych po całej Polsce. Tysiące kilometrów w trasie. Zapraszamy w niezapomnianą podróż szlakiem miejsc niezwykłych. Pomniki historii to najważniejsze elitarne grono obiektów o wyjątkowych wartościach materialnych i niematerialnych oraz szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego naszego kraju.
To miejsce, które wszyscy doskonale znamy z lekcji historii i filmu Aleksandra Forda. Właśnie tutaj rozegrała się jedna z najsłynniejszych bitew średniowiecznej Europy. Zwycięstwo wojsk polsko-litewskich nad siłami zakonu krzyżackiego było początkiem zmierzchu jego potęgi. Bitwa pod Grunwaldem obrosła legendą i stała się źródłem inspiracji. Utrwalił ją w naszej pamięci Jan Matejko, tworząc imponującą, malarską opowieść o wiktorii polskiego oręża.
Bezpośrednią przyczyną wojny z zakonem krzyżackim był jego konflikt z Litwą popierającą Żmudź, gdzie wiosną 1409 roku wybuchło powstanie antykrzyżackie. Polska, połączona z Litwą Unią z 1385 roku, odmówiła zachowania neutralności, co dało początek kampanii wojennej zakonu. Obie strony rozpoczęły przygotowania do wielkiego starcia, szukając sojuszników.
Czy potrafimy dokładnie odtworzyć przebieg bitwy pod Grunwaldem?
Profesor Stanisław Herbst powiedział przed laty słynne zdanie o tym, że o bitwie pod Grunwaldem wiemy tak naprawdę trzy rzeczy. Te trzy rzeczy to, że się odbyła na pewno, że odbyła się 15 lipca 1410 roku i trzecia rzecz, że zwycięstwo odniosły wojska Unii Jagiellońskiej, a cała reszta tak naprawdę to tylko wyłącznie hipotezy. Pamiętajmy o tym, że Jan Długosz, który zostawił nam najobszerniejszy opis tego starcia, urodził się 5 lat po bitwie. My jako historycy chcielibyśmy, żeby Jan Długosz kładł nacisk na te rzeczy, na których nam by bardziej zależało, a nie na przykład na znakach, które pojawiały się na księżycu noc przed bitwą.
Przypomnijmy, co wydarzyło się tuż przed bitwą, kiedy wielki mistrz ofiarował dowódcom wojsk sprzymierzonych 2 nagie miecze. Czego to był symbol?
Jan Długosz wyklinał tutaj krzyżaków, twierdząc, że to był gest pychy i próba poniżenia nawet strony polskiej, strony litewskiej. Natomiast wielu historyków uważa, że to był dość rozpowszechniony w Europie Zachodniej rycerski gest zapraszania przeciwnika do boju.
Czy wiemy, jaka jest dalsza historia tych mieczy?
Tak, wiemy do pewnego momentu. Te miecze oczywiście były przechowywane niemalże jak relikwie, ale niestety w XIX wieku zostały skonfiskowane przez Rosjan, wywiezione w głąb Rosji i tam ślad się urywa, czyli jestem przekonany o tym, że one istnieją fizycznie, natomiast być może sami Rosjanie nie wiedzą, że w którymś z ich magazynów muzealnych są to 2 nagie miecze spod Grunwaldu, są pewnie opisane jako 2 średniowieczne miecze i tyle.
Bitwa pod Grunwaldem była przez Jagiełłę dobrze przygotowana taktycznie i logistycznie. Król obserwował jej przebieg ze wzgórza, dzięki czemu mógł doskonale kontrolować sytuację. Do historii przeszedł wspaniałomyślny gest Jagiełły, który rozkazał na polu bitwy odnaleźć zwłoki wielkiego mistrza i odesłać je z honorami do Malborka.
Już w rok po zwycięstwie powstała na polu bitwy kaplica upamiętniająca wszystkich poległych. Stanęła ona w miejscu, w którym znajdował się główny obóz wojsk krzyżackich i rozegrała ostatnia faza bitwy. Kaplica szybko stała się celem licznych pielgrzymek, także z ziem polskich. Świadczą o tym znalezione w jej ruinach monety pochodzące z czasów Władysława Jagieły i Kazimierza Jagiellończyka, składane jako ofiary przez pątników. Jak wyglądało uzbrojenie polskich i litewskich rycerzy, a jak uzbrojeni byli krzyżacy?
Rycerstwo średniowieczne nie miało zbyt wielu pracowni płatnerskich do wyboru, a więc zdarzało się tak, że rycerze i z jednej i z drugiej strony kupowali uzbrojenie u tego samego wytwórcy. Stąd też poza braćmi zakonnymi krzyżackimi, którzy byli okryci białymi płaszczami, tak naprawdę na pierwszy rzut oka nie można było odróżnić rycerza polskiego od tego, który walczył po stronie zakonu. Świadczą o tym źródła pisane. Długosz przekazuje, że Jagiełło przed bitwą polecił używać haseł bojowych Kraków i Wilno, a ponadto kombatanci polscy i litewscy mieli się przewiązać słomianymi powrósłami, żeby w zgiełku bojowym można było ich odróżnić od wojowników krzyżackich.
Będąc tutaj na polu bitwy, możemy wyobrazić sobie to olbrzymie starcie. Jak wyglądał dzień 15 lipca?
Z tego, co wiemy i z badań historyków, i z zapisów w źródłach pisanych, dzień był wyjątkowo upalny. Był to wtorek, o czym nie wszyscy wiedzą. Wojska polskie może mniej odczuły ten upał, gdyż przez czas poprzedzający bitwę spędziły w lesie, w cieniu. Natomiast wojskom krzyżackim na pewno upał dokuczał stali na otwartej przestrzeni. Ponadto, jak wykazały analizy ruchu słońca, mieli to słońce prosto w oczy, co jeszcze bardziej uprzykrzało oczekiwanie na samo starcie.
Zwycięstwo pod Grunwaldem stało się wartością narodową. Fundowano tablice i pomniki upamiętniające wiktorię. Pół wieku temu na terenie pola bitwy zbudowano zespół pomnikowy, obelisk z twarzami rycerzy, 30-metrowe maszty symbolizujące sztandary polskich i litewskich chorągwi oraz amfiteatr połączony z muzeum. Za pomnik historii pole bitwy pod Grunwaldem zostało uznane w 2010 roku.
Zwycięstwo pod Grunwaldem, mimo że nie w pełni wykorzystane, było wydarzeniem bez precedensu. Porażająca klęska zakonu krzyżackiego odbiła się szerokim echem w Europie, a król Władysław Jagiełło już z pola bitwy słał pierwsze listy o swoim zwycięstwie. Bitwa obrosła legendą i ukształtowała opinię o dzielności polskiego rycerstwa i o naszej wielkiej, chwalebnej przeszłości. Aby ją lepiej zrozumieć, ale i poczuć, z całą pewnością warto tutaj przyjechać.